Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, przed nami kolejne spotkanie w ramach Gościa Dnia w Radiu Rodzina, przy mikrofonie Karolina Gaweł i serdecznie Was pozdrawiam, ciesząc się tym samym, że jesteście Państwo z nami. I faktycznie kolejny temat, uważam, że bardzo ciekawy, mamy do poruszenia. Oczywiście nie będę o tym mówiła sama, bo największą istotą tych spotkań są nasi goście, osoby, które odpowiadają pozytywnie na te nasze zaproszenia do radiowego studia. I w ten oto sposób mam okazję spotkać się dziś z panem doktorem Jarosławem Dolatem, kierownikiem działu historii przemysłu, techniki, technologii i organizacji produkcji w Opotóweckim Muzeum Historii Przemysłu. Witam serdecznie.
Witam panią redaktor, witam słuchaczy.
Bardzo cieszę się na to już kolejne spotkanie i też w naszym radiowym studio jest pan Tomasz Brodziak, kolekcjoner aparatów fotograficznych, to tak w telegraficznym skrócie.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie i myślę, że tak na dobry początek zaczniemy może od pytania, takiej chwili refleksji, kiedy myślą sobie panowie o fotografii. Co pierwsze przychodzi do głowy? Może zaczniemy od pana Jarosława.
Fotografia to przede wszystkim, powiem jako historyk, to dokument utrwalony na jakimś nośniku, czy to na papierze, czy to obecnie cyfrowo, czy na jakiejś blaszce, czy na szkle w dawniejszych czasach. Zapis obrazu rzeczywistego, stworzonego za pomocą specjalistycznej aparatury. Ta dokumentacja od XIX wieku zaczęła powstawać dosyć masowo. Technika, która się wytworzyła na początku wieku, czy w pierwszej połowie wieku XIX, pozwalała właśnie fotografować krajobraz miejski, architekturę, krajobraz też taki ten naturalny, przyrodniczy, zabytki, osiągnięcia techniki, to co nas najbardziej interesuje, przedsiębiorstwa, fabryki, ale też historyczne zdarzenia, fakty historyczne, różnorodne postaci historyczne w różnych sytuacjach. To schodziło, to wiadomo, coraz niżej, to dokumentowanie tych zdarzeń fotograficznych coraz niżej do coraz niższych warstw społecznych. Ludzie się zaczęli fotografować. Początkowo właśnie w takich sztucznych, zaaranżowanych miejscach, które nazwano atelier fotograficznymi. No, to była trudna technika wtedy fotografowania. Trzeba było w dłuższym czasie wytrzymać w bezruchu, więc specjalnie dlatego takie studia budowano, żeby było ładne tło w atelier fotograficznym, więc tworzono różne tła, takie właśnie nawiązujące czy to do przyrody, czy do pięknej architektury, czy do wnętrz jakichś kościelnych, czy pałacowych. To jest właśnie pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o fotografię. A dla nas dzisiaj historyków, ale też dla odbiorców, jest to doskonały dokument, czy źródło historyczne, za pomocą którego możemy analizować, czy przedstawić, czy opisać rzeczywistość, jaka istniała od tych właśnie 200 lat, bo to tak się liczy, powstanie to w tej fotografii i dzięki temu możemy mieć wiedzę i doceniać osiągnięcia tych zdarzeń od 200 lat.
A to jest wielkie bogactwo, to trzeba przyznać. Każdy z nas fotografię postrzega właśnie na inny sposób, więc teraz jeszcze chciałabym poznać pana Tomasza opinię na ten temat.
Pan Jarosław powiedział tutaj wiele spraw dotyczących techniki i historii fotografii, sprzętu fotograficznego. Natomiast ja uważam, że dla mnie najważniejszą sprawą związaną z fotografią to są emocje, które zatrzymujemy w tej chwili kiedyś na kliszach, a teraz już na pendrive'ach, na innych nośnikach. I to są emocje, które przychodzą do nas, kiedy my fotografujemy kogoś w jakim stanie emocjonalnym, ale również emocje nasze, kiedy na przykład patrzymy w przyrodę i coś nas urzeka i ta emocja zostaje na kliszy fotograficznej, na zdjęciu w naszym albumie. I myślę, że właśnie taki odruch wobec tego technicznego rozwiązania, jakim jest fotografowanie, wobec środowiska jest dla mnie najważniejszy, a te techniczne rzeczy to są właśnie później następstwo, które przychodzi po to, żeby też troszeczkę manualnie w tej fotografii się znaleźć, nie tylko emocjonalnie.
Dokładnie tak. To też powtarzały osoby, uczestnicy konkursu fotograficznego w obiektywie, kiedy miałam okazję pojawić się na wernisażu wystawy pokonkursowej w naszej kaliskiej wieży ciśnień. Właśnie te emocje, one gdzieś najczęściej padały z ust artystów, fotografów, fotografików, ale tak jak mówimy, w zależności od tego, jakie mamy my też personalnie odczucia w stosunku do fotografii, też w ten sposób będziemy o niej mówić. I też ta dzisiejsza rozmowa jest związana z otwarciem wystawy Fotografować każdy może. To otwarcie będzie miało miejsce w najbliższy piątek, 25 kwietnia. O tym jeszcze sobie więcej powiemy. No ale właśnie, przechodząc ponownie do pana Tomasza Brodziaka, jak zaczęła się pana pasja do kolekcjonowania aparatów fotograficznych? Bo bardzo mnie to ciekawi, co sprawiło, że pojawił się ten impuls i ta kolekcja z każdym kolejnym dniem, miesiącem, rokiem się rozrastała.
Trudno powiedzieć, co było takim impulsem konkretnym. Kiedyś w mojej piwnicy zaczęły się znajdować różne rzeczy, które były, pochodziły z i miały jakąś historię. Były to wagi szalkowe, były to stare adaptery. Wiązało się to z tym, że po prostu szkoda było wyrzucić na śmietnik taką rzecz, którą ktoś kiedyś stworzył, ktoś kiedyś ileś czasu użytkował. I wśród takich tych historycznych, może mocno niewiekowych, ale historycznych już rzeczy, znalazł się aparat fotograficzny, którym robiłem zdjęcia w opatówku dawno, dawno temu i była to taka skrzyneczka praktycznie, gdzie klisze były papierowe, miały rozmiar 6x9 cm. Trzeba było to zdjęcie zrobić, pojechać do Kalisza, wywołać, zamówić odbitki. Trochę było trudności w tym. I być może ten aparat jak gdyby przypomniał te czasy opatowieckie, tą historię. I w momencie, kiedy pojawiła się platforma OLX i inne rzeczy, gdzie można było przeglądać elementy kolekcjonerskie, ten aparat właśnie jak gdyby wskazał, że dobrze byłoby może te aparaty sobie gdzieś tam na półce postawić, a do nich dodatkowo dołączyć zdjęcia, które kiedyś tymi aparatami ktoś inny być może, a może również ja, były robione. No i tak trudno powiedzieć, bo na pierwsze pytanie odpowiadałem, że fotografii również urzekła mnie emocja, która tam czasami występuje, więc to może też taki odruch emocjonalny był, żeby zachować jednak to, co kiedyś technika nam przekazywała, co było wyznacznikiem rozwoju człowieka.
A czy w zbiorze, pańskim zbiorze, znajduje się jakiś jeden taki inny od wszystkich aparat, który ma szczególną historię, poza tym, o którym już pan wspomniał? Czy to są jednak takie egzemplarze, takie modele, z których każdy ma jakąś właśnie taką wartość? Bo o tej sferze emocjonalnej całkiem sporo tutaj mówimy, więc zakładam, że może tak być faktycznie.
Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście jest jeden taki aparat. Na pewno będą to aparaty produkcji polskiej, bo one są najbliższe naszemu sercu, wiadomo. Są to aparaty na przykład nazywane Feniksami, czyli Feniks 1, Feniks 2, które były sygnałem, ponieważ ich produkcja rozpoczynała się na przełomie lat 50., 60. rozwoju odbudowy Polski po wojnie. Ta nazwa Feniks, odradzający się z popiołów, jest jak gdyby rzeczywiście takim sygnałem, że coś tam się ruszyło w naszej historii i my jesteśmy jak gdyby elementem, składnikiem tej historii. Pan Jarek trochę mniej, pani redaktor jeszcze mniej. Ja już trochę lat mam, więc pewne rzeczy pamiętam. Są również ciekawe aparaty fotograficzne, które ze względów technicznych można byłoby tutaj wymienić. Jest aparat fotograficzny, który robił zdjęcia panoramiczne. Jeden radziecki, nazywający się Horizon, można go rzeczywiście na wystawie zobaczyć. I to był prekursor dzisiejszych różnych technik fotograficznych. Wtedy przy użyciu kliszy fotograficznej zwykłej, a teraz wiadomo, przy pomocy różnych elektronicznych trików możemy to robić sami praktycznie w swoich pieleszach domowych. Na pewno trzeba się pokłonić nad aparatem Alfa. Najładniejszy chyba aparat, aczkolwiek bardzo delikatny i aparat taki, który raczej nadaje się w tej chwili na półkę niż do robienia zdjęć. Kolekcja jest dość szeroka i ona ma taki wyznacznik czasowy. To są aparaty powojenne do roku 90, czyli tak zwany PRL. Przy czym aparaty no, nie mają politycznego dźwięku, aczkolwiek niektóre nazwą przywoływały sytuację, no bo wiadomo, aparat o nazwie Mir musiał wołać o pokój, prawda? Natomiast nasz aparat Feniks wołał o odbudowę, a później aparaty jak gdyby nazwami spowszedniały, stały się przyjacielskie, czego dowodem jest nazwa Druh, Ami, które to wiążą się jak gdyby z takim odczuciem przyjacielskim.
Także poza tą sferą technologiczną, rozwoju technologii, też możemy zobaczyć czy usłyszeć, że te aparaty fotograficzne niosły też takie ukryte przesłanie niejako. I jeszcze nim przejdziemy do pana Jarosława, żeby dowiedzieć się więcej na temat wystawy, na temat harmonogramu, jeszcze jedno pytanie. Tak mnie to nurtuje, to hasło wystawy. To fotografować każdy może. Czy to oznacza, że zajmuje się pan fotografią także w praktyce, poza tym, że kolekcjonuje pan aparaty fotograficzne, czy niekoniecznie?
W tej chwili to moje fotografowanie wiąże się z pracą zawodową, ponieważ pracuję w Urzędzie Gminy i zajmuję się również inwestycjami. Wiele elementów trzeba udokumentować. Kiedyś to były protokoły pisane ręcznie z pieczątkami i tak dalej. W tej chwili wystarczy zdjęcie z koparką w tle i wiemy, gdzie jesteśmy. W związku z tym mogę powiedzieć, że jestem takim fotografem sytuacyjnym. Raz, kiedy ja robię zdjęcie, bo coś tam mi jest potrzebne, a drugi raz, kiedy na przykład ja jestem na tym zdjęciu i robię sobie to zdjęcie z jakiegoś powodu, który mnie zainteresował. Mam gdzieś tam w swoim telefonie zdjęcie z Krakowa, gdzie nade mną tablica z nazwą Zaułek Świętego Tomasza występuje. W związku z tym to taka humorystyczna może sytuacja, ale też tak jest. Powiem tak. W chwili obecnej robienie zdjęć aparatami cyfrowymi, telefonami, jak gdyby straciło tą swoją magię, która występowała przy robieniu zdjęć przy pomocy kliszy. Pamiętam pracownię fotograficzną w szkole podstawowej w Opatówku, gdzie mój wychowawca, pan Jurek Kowalczyk, nas, uczniów, wprowadza w tajniki, kiedy gasły światła, kiedy te klisze zostały z aparatów wyjmowane i na nich pojawiały się pierwsze obrazy. To była ta magia, która trzymała nas wokół no też ciekawej postaci, którą był mój wychowawca, ale trzymała wokół pewnych wydarzeń. W związku z tym Nie było to tak jak w chwili obecnej, kiedy robimy zdjęcie i za chwilę od razu widzimy i możemy się do niego odnieść i zrobić korektę. Wtedy rzeczywiście uczyliśmy się trochę cierpliwości. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Poczekać czy robić już coś następnego? Polecam właśnie takie podejście do niektórych rzeczy z wykazaniem się cierpliwością. Nie śpieszmy się tak wszędzie do przodu. Spróbujmy jednak trochę tą cierpliwością popatrzeć na świat, bo on jest naprawdę piękny.
Tak, to faktycznie przy aparatach, które miały klisze, trzeba też było z taką pewną dozą ostrożności podchodzić do każdego ujęcia, bo teraz mamy tę możliwość, że jeżeli nam zdjęcie nie wyjdzie, za chwilę zrobimy kolejne. Wtedy też można było robić kolejne ujęcia, ale to sprawiało, że kończyło się miejsce na kliszy, więc trzeba było też z takim rozsądkiem podchodzić do tego i z wielką dbałością o szczegóły, o detale. I teraz przechodzimy już bezpośrednio do zbliżającego się wydarzenia, które, jak już wspomniałam, będzie miało miejsce w najbliższy piątek, 25 kwietnia. Panie Jarosławie, skąd w ogóle wziął się pomysł na tę wystawę? Jaki jest jej główny przekaz?
No, muzeum to oczywiście realizuje swoje zadania, udostępniać zbiory, udostępniać kulturę, przybliżać kulturę. No i fotografia jest takim wytworem właśnie dokumentującym, tak jak tutaj pan Tomek powiedział, wszelkie zdarzenia. Również są dokumentami i to jest taki główny cel, ale oczywiście też planując rok wystawienniczy, no musimy docierać do różnych, czy to kolekcjonerów, czy artystów. No ten plan jest u nas zawsze bogaty. Po głowie nam zawsze chodziło, czy mnie nawet osobiście, żeby kiedyś taką fotograficzną wystawę sprzętu fotograficznego zrobić. Mamy też własne zbiory trochę fotograficzne i tutaj przy okazji Tomka, żeśmy się trochę podłączyli po tą wystawę. Ten nasz sprzęt przez lata gromadzony, przynosili nam po prostu już emerytowani fotograficy, też profesjonaliści. Także sprzęt mamy też w zbiorach profesjonalny, taki, który służył do naprawdę robienia dobrych zdjęć, tych studyjnych chociażby. Ale tego nie było zawsze za wiele. Pamiętam też, jak odchodził nasz dyrektor na emeryturę i przekazał pod moją opiekę całą pracownię fotograficzną, bo w dawnych czasach jeszcze muzeum posiadało pracownię fotograficzną, bo zbiory muszą być i też zdarzenia muzealne, podobnie jak pani redaktor czy Tomek, swoją pracę trzeba było dokumentować, żeby udostępniać publiczności. Przekazano mi ten sprzęt i taką prośbę dyrektor przekazał, niech pan tego nie wyrzuca. Nawet dawne klisze, nawet dawne filmy, które tam pozostały po pracowni, często jako właśnie to było mówione jako nieudane zdjęcia, bo to dzisiaj wiemy, że sobie robimy zdjęcie cyfrowe, to możemy poprawić, a wtedy po prostu to był odrzutem. Bo zrobi pan kiedyś wystawę fotograficzną i pan wykorzysta to, te dawny papier, mamy jeszcze zapakowany, bo to muzeum gromadziło zapasy, mamy jeszcze dawny, nierozpakowany papier fotograficzny i to wszystko się znajdzie na wystawie. Dzisiaj nie jest to dostępne na rynku, w takiej ciekawej aranżacji. I bodajże w zeszłym roku my się z panem Tomkiem znamy od wielu lat. Pan Tomek jest samorządowcem tutaj działającym na terenie powiatu kaliskiego. Wspierał zawsze nasze muzeum, odwiedzał nas bardzo często. Nie zwracaliśmy zbytnio uwagi na Tomka. Zawsze miło go gościliśmy, tak jak wszystkich zresztą, ale no, nie wiedzieliśmy o jego pasjach. I bodajże rok temu, czy dwa lata temu wypłynęła sprawa całkiem przypadkowo, że właśnie kolekcjonuje aparaty fotograficzne i by chciał mieć taką wystawę. No to zaplanowaliśmy. Szczerze powiem, że ona była planowana na przyszły rok, tylko że właśnie współpracujemy z wieloma instytucjami i jedna z instytucji nam zrezygnowała i Tomek właśnie robi w tej chwili. I tak się super to wstrzela ta wystawa, bo nawet dziś przygotowując się do wywiadu sobie uświadomiłem, że pierwsza fotografia to się ukazała, została zrobiona w 1826 roku przez Józefa Nikifora Nipsa. Wykorzystał do tego kamerę obskura, czyli to, co pokazujemy na tej wystawie te pudełka, właśnie jak Tomek też nazwał, magicznymi. I ma to taką dodatkową wartość, że te ponad 160 aparatów fotograficznych przy tej okazji będziemy pokazywali. A tytuł wystawy Fotografować każdy może. No, zawsze szukamy jakichś inspiracji, czy to w literaturze, w zdarzeniach takich kulturowych. Nawiązuje do słynnej piosenki Śpiewać każdy może, że wszystkich zachęcamy do tego. W tej chwili sprzęt fotograficzny stał się tak powszechny właśnie za pomocą telefonów. Wszyscy mamy praktycznie dzieci. Ja sam pamiętam, że córce jeszcze dzieckiem była, to zakupiłem telefon z aparatem fotograficznym. A jak ja jeszcze studiowałem, to kilka osób miało tylko telefony czy aparaty fotograficzne, więc jak ktoś przyniósł aparat fotograficzny na studia, to było wydarzenie i wszyscy się szykowali do robienia zdjęć, ubierali. Dzisiaj to wszystko spowszechniało i właśnie to jest nawiązanie do tego, że fotografować każdy może. Fotografia się stała bardzo taka demokratyczna. To wszystko się wpisuje znowuż w co. Tutaj też ostatnio koleżanki mi zarzuciły, że jest zbyt duży eklektyzm w ogóle w naszej działalności, ale ja nawiązuję, ale taki jest przemysł. To jest właśnie masowa produkcja wszelkich rzeczy. Jeżeli chcemy pokazać, czym się zajmuje przemysł, bo nasza nazwa jest taka, to właśnie tę różnorodność musimy pokazywać. I uważam, że jest bardzo ciekawy też scenariusz wystawy ułożony, ale to może też za chwilę.
Tak, za moment też jeszcze przejdziemy do całego planu tego wydarzenia, bo wiemy, że jest już gotowy. Można nawet powiedzieć, że dopięty na ostatni guzik. I jeszcze jest jedno pytanie, które nawiązuje do tej wystawy. Jak ona wpisuje się w działalność ogólną Muzeum w Opatówku? To już też między słowami, a może nawet trochę bardziej konkretnie wybrzmiało, ale mimo wszystko jeszcze raz jakbyśmy mogli się nad tym pochylić.
Tak, no my działamy, wiadomo, dla społeczeństwa. Muzeum jest utrzymywane tutaj ze środków publicznych i wypełniamy tę misję. Dziękuję bardzo redakcji Radio Rodzina, że za pomocą mediów możemy wyjść naprzeciw, właśnie zaoferować, poinformować opinię publiczną o naszej działalności, bo to wszystko też jest ze środków publicznych i naszym celem jest właśnie, czy to twórczość pokazywać, czy to właśnie kolekcjonerów funkcjonujących też. Bardzo się cieszymy, że jest taki rys regionalny, że lokalnych też kolekcjonerów pokazujemy, bo ten ruch jest bardzo też bogaty. Mieliśmy wystawę, czy to akordeonów pana Jurka Knopa z Opatówka, mieliśmy wystawę WAG pana Sendeckiego z Włocławka, także wychodzimy też poza region. Mieliśmy wystawę porcelany, ceramiki, ludzie kolekcjonują, mebli, odzieży, krawatach. No i w tej chwili właśnie pokazujemy sprzęt techniczny, także też bardzo się cieszymy. Już takich wystaw wyspecjalizowanych sprzętu technicznego też w naszym muzeum było, czy to radioodbiorników, czy to sprzętu krótkofalarskiego, czy też broni, czy też innych sprzętów. W tej chwili jest wystawa właśnie aparatów fotograficznych ze zbiorów prywatnych, pokazująca też pewną ewolucję, czy to techniczną, czy też stylistyczną obiektów.
Przed zakończeniem tej rozmowy zapytam o to, jakie są plany na wystawy w tym roku bieżącym, ale żeby zachować pewną chronologię, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przedstawić program piątkowego wydarzenia, piątkowej wystawy, więc bardzo bym o to prosiła.
Tradycją jest oczywiście tak zwany wernisaż, czyli zapraszamy gości na uroczyste otwarcie wystawy z udziałem właśnie głównych bohaterów, czy to są artyści, czy kolekcjonerzy. I podczas tego wernisażu odbędzie się właśnie prelekcja pana Tomka i też pana profesora Macieja Szymanowicza, specjalisty od fotografii z tutaj Wydziału Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jest tutaj pracownikiem Zakładu właśnie Ochrony Dóbr Kultury. I poprosiliśmy pana profesora o krótkie słowo o fotografowaniu. Też staramy się umilić gościom pobyt jakimś też wydarzeniem artystycznym i dlatego odbędzie się krótki recital saksofonowy w wykonaniu Mateusza Hermana. To jest też tutaj lokalny muzyk, absolwent Technikum Budowy Fortepianów, który właśnie wykonuje muzykę na saksofonie. Myślę, że wpisuje się jak najbardziej w tę tematykę. Poprosimy o muzykę filmową właśnie, bo to film to też przecież jest fotografia. I też w programie jest robienie sobie dużej ilości zdjęć, także wszystkich zapraszamy, gości, panie szczególnie, żeby jak przybędą w kostiumach, to jest, będzie bardzo dobrze. No, będzie też, jest, na pewno będzie jedna pani modelka, pani Liliana Gajewska, która jest rekonstruktorką i zapowiedziała się, że wystąpi w latach 20., więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie takie zdjęcie zrobić w otoczeniu właśnie damy z lat 20., tak najbardziej. Nawiązujemy tym kostiumem pani Liliana do atelier fotograficznego. Zdecydowało, że to, że mamy aparat studyjny pana Leszka Lisiaka właśnie w naszych zbiorach, który tutaj w Kaliszu prowadził przy ulicy Śródmiejskiej atelier fotograficzne. Wiele pokoleń Kaliszan, jak na naszej stronie facebookowej po prostu się bardzo dużo Kaliszan odezwało, że w tym atelier sobie robili zdjęcia. Także mamy ten aparat studyjny z lat 20. I też dzięki Karolowi Matczakowi, to jest też kolekcjoner tutaj kaliski, mamy dwa tła ze studia fotograficznego, co prawda nie w Kaliszu, ale z Ostrowa Wielkopolskiego. Piękne, stylizowane, takie romantyczne, właśnie z łukiem. Nasza koleżanka, pracująca też w moim dziale, jest dekoratorką, Jadwiga Miś. Będzie też takie w kwiatach, aranżacja przygotowana z kwiatów. Takie dopełnienie, bo tło jest takie właśnie kwieciste, więc, bo to o to chodziło w tych fotografii studyjnych zawsze, żeby tak była głębia ukazana. Mamy meble odpowiednie, jest kolumna również przystrojona odpowiednio, także każdy będzie mógł sobie takie indywidualne, czy zachęcamy też rodzinę, na dzisiaj jest nawet jedna rodzina umówiona, zobaczymy czy przyjdzie, żeby też opublikować na stronie muzealnej, że przybywajcie państwo rodzinnie z ulubionymi zabawkami, jak zachęcić dzieci, żeby z ulubionymi zabawkami, żeby dzieci przychodziły, bo przed nami jest długi weekend i noc muzeów i będzie kilka okazji właśnie, żeby w wolnej chwili do muzeum dotrzeć i sobie takie rodzinie, oczywiście aparatem cyfrowym. Dzisiaj nie mamy na etacie fotografa, także my też nie będziemy robili je później. Się, tak kiedyś było, trzeba było się umawiać, wysyłać te zdjęcia. Każdy od razu będzie miał takie zdjęcie. To jest ta atrakcja. Też jest pewna niespodzianka przygotowana. Aparat Polaroid. No i więcej może już nie będę mówił, bo to jest tak. Niespodzianka.
Nie możemy odkrywać wszystkich kart. To niech będzie też taką zachętą, zwłaszcza, że pora otwarcia tej wystawy też jest, sądzę, że dogodna dla osób, które już raczej w większości pewnie będą po pracy, bo 17.30, tak? Dobrze pamiętam?
17.30.
17.30, tak. Tym bardziej, że jest to piątek po południu, więc można wtedy pozwolić sobie na taką chwilę wytchnienia. A tutaj z naszych lokalnych rejonów do Opatówka daleko nie jest, więc można się wybrać w ramach takiej ciekawostki, czy nawet własnej ciekawości, żeby zobaczyć, jak te aparaty fotograficzne wyglądały i żeby skorzystać z całego tego zaplecza technicznego. I ten czas antenowy już wielkimi krokami nam się kończy, ale chciałam jeszcze zapytać właśnie o te kolejne działania, które planujecie w ramach Opatóweckiego Muzeum podjąć.
No, wystawa będzie czynna do końca maja, być może do początku czerwca. Mówiłem o tych planach, że spływają do nas cały szereg różnych propozycji i na czerwiec jest zaplanowana wystawa związana z Triennale tkaniny. Nawiązaliśmy kontakt ze Związkiem Artystów Polskich Okręg Warszawski. Oni organizują taki ogólnopolski właśnie konkurs i wystawę o tkaninie artystycznej. Przypomnę tylko, że w Polsce jest dosyć bogaty ten ruch właśnie artystów włókienników. To taka wyjątkowa nasza specyfika. Nie wiem, do czego to nawiązuje. Mi tutaj na myśl przychodzą po prostu tkaniny słudzkie, pasy słudzkie, które ozdabiały dwory szlacheckie, także to jest taka polska tradycja, że tkaninami się ozdabiało dwory, pałace, taka polska cecha. Być może to jest taką inspiracją, że w Polsce jest bardzo ten ruch artystyczny związany z tkaniną artystyczną silny i zapraszam już, to jest zaplanowana ta wystawa na 14 czerwca. Myślę, że będzie dotrzymana i pierw jest inauguracja tego Triennale w Warszawie w galerii, a później będzie u nas w Opatówku. No, muzeum posiada w tej chwili możliwości rzeczywiście wystawiennicze bardzo dobre. Posiadamy, pracujemy, że tak powiem, na dwie galerie. Jest ta dawna galeria cały czas czynna. W tej chwili też jest wystawa pana Dariusza Głowackiego, artysty z Poznania, także przybliżamy, udostępniamy artystom z Polski nasze wnętrza, przybliżając społeczności opatóweckiej czy kaliskiej osiągnięcia i dorobek artystyczny. I właśnie w nowej części tej wyremontowanej, tu już też państwo wiecie, też jest druga galeria, nazywamy sobie tak wewnętrznie Galeria Nowa i tam też wystawiamy wystawy. Także jest pracy dużo. No, oczywiście jesień tak samo jest zaplanowana. Tutaj wspomnę chociażby o wystawie pani profesor Sławomiry Chorążyczewskiej z Poznania i też zaraz jeszcze w październiku ma być wystawa tutaj związana też, wpisująca się jakby też w program naszej wystawy o aparatach. Stulecie krótkofalarstwa w Kaliszu, tutaj właśnie z klubem krótkofalarskim z Kalisza będziemy organizowali takie ich uroczystości jubileuszowe. No także widzicie państwo, że rzeczywiście mamy plany bogate, mamy co robić. Zachęcamy wszystkich do muzeum, już wspomniałem o nocy muzeów, o długim weekendzie. Muzeum będzie czynne, można przybywać i nie tylko sobie zrobić zdjęcie, ale poznać też wystawy stałe.
Otóż to i do tego wszystkich zachęcamy, bo często tak jest, że szukamy gdzieś daleko takiego urozmaicenia czasu wolnego, a mamy tak olbrzymie bogactwo tuż na wyciągnięcie ręki. Przypomnijmy, że mówimy o Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i może taka zachęta do odwiedzenia wystawy na sam koniec. Panie Tomaszu, czy moglibyśmy poprosić o takie słowo zachęty?
Ja się urodziłem, wychowałem w Opatówku. Pamiętam budynek obecnego muzeum, który był budynkiem przeznaczonym pod mieszkania komunalne. Potem jego pożar, ruiny, które przez wiele lat stały. I nawiązując do świąt, chcę powiedzieć, że to był stały punkt do polewania wodą, ponieważ z drugiego, trzeciego piętra wiadro wody robiło wrażenie na osobach przechodzących ulicą Kościelną. Ale naprawdę ci, którzy przeżyli lata w Opatówku, te właśnie trudne, mogą zobaczyć, jak pięknie to wszystko w środku wygląda. Ja również od czasu do czasu coś robię z rzeczy drewnianych, w drewnie na swoje potrzeby. Jestem pod wrażeniem wszelkich rzeczy, które stanowią elementy budowlane tego muzeum, szczególnie belki stropowe, podłogi. A na koniec również chciałbym jeszcze, żeby państwo docenili zapał pana Jarosława, bo on opowiedział o tym swoim muzeum tak pięknie, że myślę, że zachęty więcej nie potrzeba. Naprawdę, tak jak pani redaktor wspominała, blisko Kalisza jest dużo rzeczy do zobaczenia, ciekawych. Raz swoją historią, drugi raz rzeczami, imprezami, które się właśnie tam dzieją. I dlatego przyjeżdżajcie do Opatówka, obejrzyjcie wystawę. Zachęcam, żeby pójść do parku, który też coraz ładniejszą ma oprawę. Tamte są historyczne rzeczy do obejrzenia. Jak zapytacie pana Jarka, co tam trzeba zobaczyć, jak zobaczyć, to nie wiem, czy nie weźmie was za rękę i nie zaprowadzi właśnie do parku i pokaże pozostałości po zamku oraz pierwszy żeliwny mostek właśnie tutaj, pierwszy europejski, taki zabytek klasy praktycznie zerowej. Więc jeżeli mają państwo wolny czas, to nie siedźmy w domu, jedźmy do Opatówka, a być może i czasami do Rusowa, bo też tam nasz kolega się pięknie wkomponował w działalność muzealną, ale poszukajcie sobie również ciekawych, historycznych miejsc, bo na przykład pod Opatówkiem w Trojanowie mamy jeszcze pozostałości pieca, gdzie wypalano wapna. Moja nauczycielka historii mówiła, że ponoć Jura Krakowsko-Częstochowska kończy się pod Opatówkiem. Poszukamy takich informacji, może następnym razem pan Jarosław coś powie o tej przemysłowej rzeczy, jakim było wypalanie wapna i naprawdę szanujmy zabytki techniki, nawet gdyby one miały 30 lat, bo kolejne pokolenia zapomną, jak one wyglądały. My już nie pamiętamy, jak wygląda dyskietka. Coraz trudniej sobie gdzieś tam skompletować w szufladzie płyty CD, bo mamy pendrive'a, nosimy go przy sobie chcielibyśmy, żeby ten pendrive nie był w kieszeni, żeby ten pendrive, a jego zawartość była w naszych głowach.
Otóż to. I musimy pielęgnować to wszystko, co nas otacza. Też to, co było bliskie sercu naszych przodków. Bo jak kolejne pokolenia, tak jak to zostało powiedziane, mają później cieszyć się całym tym dorobkiem naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, myślę, że bardzo bogatą, i za zaproszenie. I przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dr Jarosław Dolat i pan Tomasz Brodziak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
My również dziękujemy.
Dziękujemy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.